Witam Państwa, jest wtorek, 8 września, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Maseczki mogą uchronić przed katastrofą. Instytut Ewaluacji i Metryki Zdrowia Szkoły Medycznej przy Uniwersytecie Waszyngtońskim stworzył prognozę rozwoju epidemii na świecie. Jak powiedział dyrektor Instytutu dr Christopher Murray, dowody naukowe są niepodważalne i jasne. Noszenie masek, zachowywanie dystansu społecznego i ograniczenie liczebności zgromadzeń mają kluczowe znaczenie dla zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa. W modelu prognostycznym eksperci podali 3 scenariusze rozwoju epidemii stworzone w oparciu o zebrane dane. Pierwszy scenariusz zakłada całkowite zniesienie ograniczeń, takich jak zamknięcie szkół, zakaz zgromadzeń, zamykanie firm czy nakaz pozostania w domach. Drugi scenariusz zakłada utrzymanie obecnego tempa znoszenia ograniczeń, ale przywracanie ich, jeśli śmiertelność osiągnie wysoki poziom. Ten scenariusz określono jako najbardziej prawdopodobny. W trzecim scenariuszu opisano rozwój epidemii dla sytuacji, gdy prawie wszyscy w społeczności noszą maseczki w miejscach publicznych. Dla Polski różnica między tymi prognozami jest ogromna. W najbardziej prawdopodobnym wariancie do końca roku liczba zgonów na COVID-19 ma przekroczyć 18 tysięcy. Natomiast jeśli 95% Polaków będzie nosić maseczki w miejscach publicznych, prognozuje się sumę zgonów do końca roku poniżej 4 tysięcy. To oznacza 12 tysięcy uratowanych istnień ludzkich. W tej chwili w Polsce ocenia się, że około 40% ludzi zawsze nosi maseczki w miejscach publicznych. Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego podkreślają, że noszenie masek zmniejsza transmisję wirusa co najmniej o 1/3. Jeszcze skuteczniejszą metodą jest dystansowanie społeczne.
Zobaczcie, jak niewiele trzeba, żeby uniknąć strasznych problemów. Być może komuś uratować życie. Wystarczy, że na twarz nałożysz maseczkę, kiedy idziesz do ludzi. Bo przecież kiedy se spacerujesz z psem po pustym parku czy ulicy, nikt tego od ciebie nie wymaga, nie? Ale kiedy jedziesz autobusem, kiedy jedziesz pociągiem, kiedy idziesz do sklepu, wtedy załóż maseczkę na pół godziny, na 2 godziny, ile tam to będzie trwało. Są ludzie, którzy całe życie zawodowe spędzają w maseczkach. Pracownicy budowlani przecież, nie? Lekarze bardzo dużo muszą w maseczkach spędzać czasu. Niektórzy w miastach takich, tam gdzie smog, to tam gdzie tylko wychodzą z domu, no to już chodzili wiele godzin w maseczkach i nikomu to nie przeszkadzało. Zobacz, jak niewiele trzeba, żeby być może komuś uratować życie. Ja rozmawiam z lekarzami i oni mówią, jaki to wielki dla nich jest stres, kiedy przyjęli pacjenta z objawami, na przykład chirurg albo OIOM przyjmuje pacjenta, któremu trzeba uratować życie, ale teraz nie wiadomo, czy on nie jest chory. I teraz lekarz swoje życie w tym momencie, udzielając pomocy temu pacjentowi, tym razem swoje życie ryzykuje. I rozmawiałem osobiście, mówię, dla tych lekarzy zróbcie to. Przecież kiedyś do nich przyjdziecie po pomoc, po poradę, po lekarstwo. To zróbcie dzisiaj to dla nich, że kiedy pójdziesz do autobusu, kiedy pójdziesz do sklepu, nałóż dla tych lekarzy tę maseczkę.
Resort Zdrowia poinformował dziś o 12 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza to 52-letnia kobieta z Krakowa. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarły 4 osoby, w niedzielę 7. W sumie w Polsce zmarło już 2136 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 400 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj Resort Zdrowia informował o 302 nowych zakażeniach. W niedzielę było ich 437. W ostatnich dniach najwięcej zakażeń jest wykrywanych w Małopolsce. W szpitalach przebywa obecnie ponad 2000 osób chorych na COVID-19. Jeśli prognoza amerykańskich naukowców się sprawdzi, wkrótce będziemy obserwować znaczący wzrost liczby zakażeń i zgonów. Co robić w tej sytuacji, mówiła dziś Idź Pod Prąd na żywo lekarz Małgorzata Kubicka-Frączek.
To, co ja mogę apelować do pacjentów poza rozważnym przychodzeniem do przychodni, tych, którzy mają przewlekłe leki, żeby naprawdę na ten okres powiedzmy do końca roku wypisali sobie te leki, które stosują przewlekle, razy trzy, żeby na trzy miesiące mieć. Jest to ważne, nie tylko po to, żeby nie chodzić do przychodni, ale żeby też nie chodzić do apteki, bo tam będziecie się również skontaktowali z osobami chorymi i być może zarażonymi. No i kolejny taki apel to, żeby te podstawowe rzeczy, które nie są już strategią jakąś rządową, tylko taką zwykłą dla każdego człowieka, czyli dystans, dezynfekcja, maseczki, żeby to po prostu w miarę rozsądnie stosować.
Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zmianach w strategii walki z koronawirusem. Jednym z punktów strategii jest włączenie lekarzy rodzinnych w diagnostykę koronawirusa. Po naciskach lekarzy minister zdecydował, że w części przypadków skierowanie na badanie będzie można otrzymać po teleporadzie.
Ta wcześniejsza zaproponowana przez Adama Niedzielskiego strategia była taka, że pacjent, którego w trakcie teleporady podejrzewamy o COVID, musi zostać zbadany fizykalnie w przychodni, zanim będę mogła go skierować na test. Co zważywszy na to, że przychodnie ogólne nie mają śluz, nie mają izolatek, nie mamy zabezpieczenia w sensie sprzętowego jakiegokolwiek, tak naprawdę byłoby po prostu rozsiewem epidemii jeszcze większym. Nie dałoby się uniknąć kontaktu osób niezarażonych z innymi chorymi, którzy potencjalnie są zarażeni. Środowisko lekarzy ogólnych gremialnie wręcz wyraziło sprzeciw przeciwko takiej formie. Miało miejsce spotkanie z lekarzami rodzinnymi i z Porozumieniem Zielonogórskim i wypracowano pewien konsensus, może nie do końca idealny, ale wygląda on w ten sposób, że pacjent z wysokim klinicznym prawdopodobieństwem zakażenia koronawirusem będzie mógł być kierowany na ten test teleporadą, czyli będzie specjalna aplikacja, to już też była o tym mowa, którą będę mogła skierować go na test na COVID. Nie będzie musiał przychodzić z podejrzeniem do POZ-u, czyli ja będę mogła, kierując go na ten test, dopiero po teście, jeśli się okaże, że test jest ujemny, to po prostu przyjąć go i leczyć.
Wczoraj także Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło wytyczne w odpowiedzi na głosy dyrektorów szkół. Minister Dariusz Piątkowski poinformował, że resort wprowadził dwa elementy mające ułatwić funkcjonowanie szkół w tym okresie, kiedy przejdą na nauczanie zdalne. W przypadku nauczania indywidualnego rodzice będą mogli wnioskować o realizację zajęć w trybie zdalnym. Drugim ułatwieniem ma być możliwość skrócenia lekcji online do 30 minut. Według ministra nauka online w szkołach nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie. Teraz zakładamy, że to przechodzenie na działalność zdalną będzie trwało mniej więcej tyle, ile czas potrzebny na kwarantannę, czyli czas potrzebny na to, by stwierdzić, czy dana osoba jest zakażona, czy nie, powiedział minister Piątkowski. W programie Onet Opinie minister podkreślił, że rodzice nie muszą podpisywać oświadczeń o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem. Informacje o takich dokumentach, które mieli dostawać rodzice uczniów, zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych. Szkoły i samorządy nie mają prawa, aby żądać od rodziców tego typu oświadczeń, podkreślił minister Piątkowski. Niestety do szkół wciąż dochodzą informacje mogące zwiększyć ryzyko rozszerzenia epidemii, m.in. zalecenia wysyłania dzieci podejrzanych o zakażenie prosto do przychodni.
Takie informacje dostają na przykład nauczyciele w szkołach, że jeśli dzieci będą chore, no to o co chodzi, to przyjdą w takim razie do lekarza rodzinnego i on je zbada i zobaczy. No zbadać może, ale nic z tego nie wynika, bo jeśli dziecko będzie miało COVID, to tak naprawdę jedyne co, to ja mogę skierować na test, ale u dzieci też nie wiem, jak będzie wyglądało wysokie kliniczne prawdopodobieństwo COVID, bo dzieci z reguły przechodzą to łagodnie, więc a ilość dzieci, które będą zarażone, na pewno będzie wzrastać. To już widać, bo się kolejne klasy, szkoły zamykają. Coraz to wychodzi, że albo nauczyciel, albo jakieś dziecko okazało się, że ma test dodatni, a przecież przychodzili jako zdrowi do szkoły.
Ministerstwo Zdrowia podaje, że obecnie 37 placówek edukacyjnych w całej Polsce pracuje w trybie zdalnym, a 58 w trybie mieszanym. Nie wiadomo jednak, w ilu placówkach pomimo wykrycia zakażeń nie wprowadzono zdalnej nauki. Pierwsze informacje na temat zaginionych członków Rady Koordynacyjnej Białorusi. Pograniczna służba Ukrainy poinformowała w rozmowie z Biełsatem, że dwóch członków Rady Koordynacyjnej, Anton Radnianką i Iwan Kraucą, z którymi nie było kontaktu od poniedziałku, znajduje się na terytorium Ukrainy. Pogranicznicy zaprzeczyli jednak, by granicę przekroczyła współpracowniczka Światłany Cichanouskiej, Maryja Kalesnikowa. Wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy, Anton Haraszczenko, poinformował, że Maryja Kalesnikowa uniemożliwiła swój wyjazd z Białorusi. Maryja Kalesnikowa została na terytorium Białorusi. Dodam od siebie, że nie był to wyjazd dobrowolny. To było przymusowe wydalenie z jej rodzinnego kraju. Maryja Kalesnikowa nie mogła zostać wydalona z Białorusi, bo ta dzielna kobieta podjęła działania uniemożliwiające przekroczenie granicy. Pozostała na terytorium Republiki Białoruś, napisał Haraszczenko na Facebooku. Agencja Interfax Zapad, powołując się na anonimowe źródła, podała, że Kalesnikowa podarła swój paszport, aby uniemożliwić wydalenie z kraju. Według Państwowego Komitetu Granicznego na Białorusi Kalesnikowa została zatrzymana na granicy białorusko-ukraińskiej. Wczoraj Maryja Kalesnikowa została zatrzymana przez niezidentyfikowane osoby w centrum Mińska. Kontakt urwał się także z dwoma innymi członkami prezydium, rzecznikiem Antonem Radnianką i sekretarzem Iwanem Kraucołem. Dzisiaj w Mińsku zebrało się kilkaset osób, aby wyrazić wsparcie dla represjonowanej opozycjonistki. W Warszawie rozpoczęło działalność Centrum Białoruskiej Solidarności. Celem działania organizacji jest pomoc represjonowanym Białorusinom, którzy z powodów politycznych muszą uciekać z kraju. Dzisiaj liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska podczas posiedzenia Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zaapelowała o pomoc dla Białorusi. Podkreśliła, że konieczne są międzynarodowe naciski na Mińsk, szczególnie personalne sankcje wobec osób, które dopuściły się przemocy. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rick Demes wezwał Mińsk do zaprzestania przemocy i bezprawnych zatrzymań uczestników protestów. Cichanouska zaznaczyła w swoim wystąpieniu, że porozumienia zawierane przez państwa z Aleksandrem Łukaszenką mogą nie być respektowane przez wybrane demokratycznie władze Białorusi. Dzisiaj premier Norwegii Erna Solberg poinformowała podczas wizyty na Litwie, że Norwegia poprze sankcje Unii Europejskiej wobec reżimu Łukaszenki, jeśli na Białorusi nie dojdzie do wolnych wyborów. Kanclerz Niemiec sugeruje zablokowanie budowy gazociągu Nord Stream 2 w odpowiedzi na otrucie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Seibert powiedział wczoraj, że kanclerz Niemiec Angela Merkel nie wyklucza, iż gazociąg Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim może zostać dotknięty ewentualnymi sankcjami wobec Rosji. Jak powiedział Seibert, kanclerz zgadza się z wypowiedziami ministra spraw zagranicznych w miniony weekend. Minister Heiko Maas powiedział w wywiadzie dla dziennika Bild, że jeśli w ciągu kilku dni strona rosyjska nie przyczyni się do wyjaśnienia tego, co się stało z Aleksiejem Nawalnym, Berlin podejmie rozmowy z partnerami na temat sankcji. Za wstrzymaniem budowy gazociągu łączącego Rosję i Niemcy jest też wiceszef koalicyjnej partii CSU Manfred Weber, który stwierdził, że należy zatrzymać budowę Nord Stream 2, jeśli ze strony Rosji nie będzie żadnej współpracy w sprawie Nawalnego. Chodzi o system, który najwyraźniej gotowy jest zabijać ludzi albo, jak w przypadku Nawalnego, truć ich, by zmusić do milczenia. Prezydent Putin rozumie niestety tylko język siły i pieniądza, powiedział Weber. Dziś odbyło się posiedzenie frakcji parlamentarnej CDU-CSU. Według jego uczestników cytowanych przez agencję DPA, kanclerz Niemiec nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie gazociągu. Niezależnie od niemieckich decyzji, budowa niemal ukończonego połączenia stanęła po nałożeniu sankcji przez Stany Zjednoczone. O sprawę niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 zapytano wczoraj prezydenta USA Donalda Trumpa.
Czy ten projekt powinien być zamknięty? Oczywiście, popieram to. Byłem pierwszym, który podniósł tę sprawę. Nie było słychać o Nord Stream 2, zanim nie przyszedł Trump. Odpowiedź brzmi absolutnie tak, jeśli uważają, że tam coś się stało. Ale nie wiem, czy Niemcy mogą sobie na to pozwolić. Bo Niemcy stoją teraz na bardzo słabej pozycji w sferze energetyki. Zamykają elektrownie atomowe, węglowe. Postawili siebie w bardzo słabej pozycji. Kiedy przyszedłem, powiedziałem, zaraz, chronimy Niemcy przed Rosją, a Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów za energię. Prawdopodobnie 60-70% energii w Niemczech będzie pochodzić z Rosji. I pytałem, dlaczego Niemcy zawierają umowy na miliardy dolarów z Rosją, a my chronimy Niemcy przed Rosją.
Donald Trump chce ograniczyć relacje gospodarcze z Chinami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wczoraj podczas konferencji prasowej, że zamierza uczynić Amerykę światowym supermocarstwem produkcyjnym i raz na zawsze zakończyć zależność od Chin. Dodał, że rząd amerykański będzie nakładał kary na firmy amerykańskie, które będą tworzyły miejsca pracy poza terenem USA. Zapowiedział, że przedsiębiorstwa robiące interesy z Chinami nie mogą liczyć na kontrakty federalne.
Na interesach z Chinami wychodzimy źle. Do tego dochodzi ta chińska zaraza, jaką nam przysłali, i inne wirusy. Nie aż tak poważne, ale w ostatnich latach były inne wirusy, które przyszły z Chin. Ciekawe dlaczego. Jeśli Biden wygra, Chiny wygrają, bo ten kraj będzie należeć do Chin. Jeśli Biden wygra, ten kraj będzie należeć do Chin. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli się o tym przekonać. To najważniejsze wybory w naszej historii. Te wybory to najważniejsze wybory w naszej historii. Z moją administracją uczynimy Amerykę światowym supermocarstwem produkcyjnym i raz na zawsze zakończymy naszą zależność od Chin. Niezależnie od tego, czy chodzi o oddzielenie, czy wprowadzenie ogromnych ceł, co już robiłem, skończymy z naszą zależnością od Chin, ponieważ nie możemy polegać na Chinach. I nie chcę, żeby rozbudowywali armię tak, jak robią to teraz. Rozbudowują armię za nasze pieniądze. Będziemy produkować wyroby medyczne krytycznego znaczenia w USA. Stworzymy zachęty podatkowe dla produkcji w Ameryce i sprowadzimy nasze miejsca pracy z powrotem do USA. Nałożymy cła na spółki, które opuściły Amerykę, by tworzyć miejsca pracy w Chinach i innych krajach. Jeśli nie chcą produkować tutaj, to niech płacą wysokie cła. Jeśli chcą produkować gdzie indziej i wysyłać do naszego kraju. Zablokujemy federalne kontrakty z firmami, które produkują w Chinach, i pociągniemy Chiny do odpowiedzialności za to, że pozwoliły wirusowi rozprzestrzenić się po świecie.
Sieć 5G w USA zbuduje Samsung. Południowo-koreańska firma Samsung wygrała przetarg na dostawę i instalację sprzętu 5G amerykańskiemu operatorowi Verizon Communications. Umowa została sfinalizowana w piątek i ma wartość ponad 6,5 miliarda dolarów. Dostawa sprzętu ma zostać zrealizowana w ciągu 5 lat do grudnia 2025 roku. Hans Westberg, prezes amerykańskiego operatora, już w lipcu zeszłego roku mówił, że jego firma jest klientem Samsunga. Deklarował, że Verizon nie korzysta z żadnego sprzętu chińskiej firmy Huawei, która zbiera informacje o użytkownikach i przekazuje komunistycznemu rządowi chińskiemu. Tymczasem w Polsce ważą się losy sieci 5G. W zeszłym tygodniu minister cyfryzacji Marek Zagórski spotkał się z przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych, którzy czekają na aukcje częstotliwości, które mają być użyte w nowoczesnej sieci. Jak dowiedział się dziennik Parkiet, rozmowy dotyczyły rozpoczynających się konsultacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Minister podczas rozmów miał sugerować, że z Huawei będzie trudno. Później w wywiadzie dla Rzeczpospolitej minister cyfryzacji, pytany o wspólną deklarację Polski i USA w sprawie bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, stwierdził, że nie wyklucza ona bezpośrednio Huawei, jednak jego zdaniem obecność firmy Huawei w budowie infrastruktury 5G i bezpieczeństwo to dwie rzeczy, które się wykluczają. Unia Europejska krytykuje decyzję Serbii i Kosowa o otwarciu ambasad w Jerozolimie. Przedstawiciele Unii ostrzegli, że porozumienie ogłoszone w piątek w Białym Domu może osłabić szanse obu krajów na członkostwo w Unii Europejskiej. Według Unii status Jerozolimy powinien być ustalany między Izraelem i Palestyńczykami. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji podkreślił: żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie ma ambasady w Jerozolimie. Wszelkie kroki dyplomatyczne, które mogłyby podważyć wspólne stanowisko Unii Europejskiej w sprawie Jerozolimy, budzą poważne zaniepokojenie i ubolewanie. Pastor Paweł Chojecki skomentował na Twitterze: i już wiemy, dlaczego Polska nie przeniosła ambasady do Jerozolimy. Niemcy nie pozwoliły. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny serwis jutro o 19:00. Do zobaczenia.